Dawid wraz z kilkusetosobową grupą uciekinierów wyrusza do Moabu. W 3 i 4 wierszu 22 rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy: Stąd udał się Dawid do Mispę Moabskiego i zapytał króla Moabu: Czy ojciec i matka moja nie mogliby przebywać u was do czasu, aż się wyjaśni, co zechce Bóg ze mną uczynić? Sprowadził ich przed króla Moabskiego i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu Dawida w miejscu niedostępnym. Pamiętamy z lektury księgi Rut, że do Moabu udała się kilka pokoleń wcześniej rodzina Elimelecha i Noemi. Skutkiem tego Rut, Moabitka, weszła do rodziny izraelskiej, a jej wnukiem jest ojciec Dawida, Jesse. Bez wątpienia to sprawiło, że król Moabu udzielił ojcu i matce Dawida azylu na czas tułaczki ich syna. Dawid zaś, po konsultacji z prorokiem o imieniu Gad, udał się do ziemi judzkiej, gdzie schronił się w lesie Heret. Tymczasem Saul dowiedział się o pobycie Dawida w Nob, gdzie kapłan Achimelek dał mu do zjedzenia chleby ze stołu świątynnego. Jak pamiętamy, był tam wtedy sługa Saula, Doeg, i to on doniósł Saulowi: Widziałem syna Jessego, gdy przybył do Achimeleka. Ten zaś obdarzył go żywnością. Dał mu też miecz Filistyna Goliata. Wtedy Saul kazał wezwać kapłana Achimeleka, syna Achituba, z całym rodem jego ojca, to jest kapłanów z Nob. Wszyscy oni przybyli do króla. I rzekł Saul: Słuchaj, no, synu Achituba. Odpowiedział: Jestem, panie mój. Spytał go Saul: Czemu spiskujecie przeciwko mnie, ty i syn Jessego? Dałeś mu przecież chleb i miecz. Radziłeś się Boga o niego po to, by mógł powstać przeciw mnie i zastawiać zasadzki, jak się to dzieje obecnie. Achimelek dał królowi taką odpowiedź: Któż spośród sług twoich jest tak wierny jak Dawid, zięć królewski, który stoi na czele twojej straży przybocznej i poważany jest w twym domu? Czy to dziś dopiero zacząłem radzić się Boga w jego sprawie? Dalekie to ode mnie. Niech król nie posądza o nic takiego swojego sługi, ani całego rodu jego ojca, gdyż sługa twój nie miał o tym najmniejszego pojęcia. Król jednak zawyrykował: Musisz umrzeć, Achimeleku, wraz z całym rodem twego ojca. I dał rozkaz ludziom ze straży przybocznej, którzy go otaczali: Otoczcie i zabijcie kapłanów pańskich. Wspomagali bowiem Dawida, a choć wiedzieli, że uciekł, nie powiadomili mnie. Jednak słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki na kapłanów pana. Król zwrócił się więc do Doega: Przystąp ty i powal kapłanów. Przystąpił Doeg Edomita i powalił kapłanów, zadając śmierć w tym dniu 85 mężom noszącym lniany efod. Nic nie powstrzymało Saula przed zemstą na Achimeleku i całym rodzie kapłańskim. Saul uczynił rzecz straszną. Wymordował kapłanów Boga Izraelskiego. Jeśli Bóg nie odrzucił Saula całkowicie aż do tej pory, z pewnością uczyni to teraz. Uderzył też Saul ostrzem miecza na miasto kapłańskie Nob, czytamy dalej. Pozabijał ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły, osły i owce. Saul szaleje, morduje wszystkich mieszkańców Nob, również kobiety, dzieci i niemowlęta. Straszny jest stan człowieka, który odwrócił się od Boga i popadł w duchową ślepotę i uległ furii gniewu, nienawiści i popadł w rozgoryczenie graniczące z obłędem. Autor listu do Hebrajczyków ostrzega nas: Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Saul morduje kapłanów Bożych. Równa z ziemią całe miasto kapłańskie Nob. Tymczasem coraz więcej uciekinierów dołącza do Dawida. Dzisiaj szatan atakuje i niszczy, rujnuje i uśmierca. Ale jest ktoś, do kogo możemy dołączyć, u kogo możemy się schronić. To odrzucony przez świat król, Zbawiciel, Jezus Chrystus. On woła: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Woła też: Jeśli ktokolwiek jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto we mnie uwierzy, jeśli kto mi zaufa, z serca jego popłyną strumienie żywej wody. W początkowych wierszach następnego, 23 rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy: Zawiadomiono Dawida, oto Filistyni oblegają Kejlę i grabią zboże na klepiskach. I radził się Dawid Pana, czy mam wyruszyć i czy pokonam tych Filistynów? Pan odrzekł Dawidowi, wyruszaj, a pokonasz Filistynów i oswobodzisz Kejlę. Ludzie Dawida mówili jednak, przecież my tutaj w Judzie żyjemy w lęku, a pójdziemy do Kejli na szyki filistyńskie? I znów radził się Dawid Pana, a Pan dał mu odpowiedź, wstań, idź do Kejli, gdyż oddam Filistynów w twoje ręce. Dawid wyruszył więc ze swymi ludźmi w kierunku Kejli, uderzył na Filistynów, uprowadzając ich trzody i zadając im wielką klęskę. Tak wyzwolił Dawid mieszkańców Kejli. Filistyni, śmiertelni wrogowie ludu Bożego, po raz kolejny napadli na Izraelitów, mieszkańców Kejli. Rabowali ich zboże w czasie żniw. Dawid, zanim wyruszył na pomoc swoim rodakom, radził się Pana, co ma uczynić. Gdy upewnił się, że jest to zgodne z Bożą wolą, by ratował mieszkańców Kejli, wyruszył tam i pobił Filistynów. Jakże ważne jest to, by postępować zgodnie z wolą Boga. Jak ważne jest, by tę wolę poznawać i do niej się stosować. Gdy Saul dowiedział się o tym, że Dawid przybył do Kejli, postanowił szybko tam wyruszyć i korzystając z tego, że Dawid znajduje się w obwarowanym murami mieście, uwięzić go. Dawid, usłyszawszy, że Saul ma zamiar przybyć do Kejli, zniszczyć miasto, a jego pojmać, ponownie pytał Boga, co ma czynić. Dowiedziawszy się, że mieszkańcy Kejli nie będą go chronić przed Saulem, uszedł z miasta wraz z 600 swoimi ludźmi. A wtedy Saul zaniechał wyprawy. Saul nie zaprzestał jednak ścigania Dawida, także musiał on uciekać w niedostępne, pustynne miejsca. W takich okolicznościach doszło do spotkania Dawida z Jonatanem i do potwierdzenia ich przymierza przyjaźni. Czytamy o tym od 14 wiersza 23 rozdziału. Tymczasem Dawid przebywał na pustyni w miejscach niedostępnych. Później zamieszkał w górach i na pustyni Zif. Saul zaś szukał go przez cały ten czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce. Powstał Jonatan, syn Saula, i udał się do Dawida do Chorsza, umacniając go w Bogu. Jonatan jest wiernym przyjacielem Dawida. Pragnie go umocnić, dodać mu odwagi, przypomnieć mu o Bożej opiece i o Bożym wybraniu. Mówił do niego, nie obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak będzie. Obydwaj związali się przymierzem wobec Pana. Dawid pozostał potem w Chorsza, a Jonatan udał się do domu. Jonatan zapewnił Dawida o tym, że jego ojciec wie, iż to Dawid ma zostać z wyboru samego Boga królem Izraela. Saul więc świadomie występuje przeciwko woli Boga. Sprzeciwia się Bożemu planowi. Jest stale w stanie buntu przeciwko Bogu. Natomiast Jonatan zna wolę Boga i pragnie postępować zgodnie z nią, choć dla niego oznacza to wyrzeczenie się sukcesji królewskiej po ojcu. Jonatan jest prawdziwym mężem Bożym. Jest Bogu całkowicie posłuszny. Jego postawa przypomina postępowanie Jana Chrzciciela, który wskazując na Jezusa mówił, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Nie wszyscy Izraelici sprzyjali Dawidowi, mimo że odniósł on wiele wspaniałych zwycięstw nad wrogami Izraela i był sławiony w pieśniach ludu jako dzielny wojownik i wybawiciel. Czytamy, tymczasem mieszkańcy Zif udali się do Saula, do Gibea z zawiadomieniem. Dawid ukrywa się koło nas w niedostępnych miejscach w Chorsza, na wzgórzu Hakila, w południowej stronie stepu. Ty, o królu, jeżeli masz chęć udać się tam, udaj się, my natomiast wydamy go w twoje ręce. Mieszkańcy Zif wykryli miejsce pobytu Dawida i zaoferowali Saulowi pomoc w schwytaniu zbiega. Saul skwapliwie skorzystał z tej okazji i pośpiesznie udał się w okolice miejscowości Zif, mając zapewnienie od jej mieszkańców, że wydadzą Dawida w jego ręce. Kiedy Saul wyruszył ze swoimi ludźmi, aby go szukać, dano znać o tym Dawidowi. Udał się więc w kierunku skalnej grani, która jest na pustyni Maon. Saul, dowiedziawszy się o tym, rozpoczął pościg za Dawidem w pustyni Maon. Gdy Saul przechodzi po jednej stronie góry, Dawid ze swoimi ludźmi szedł po drugiej stronie. Dawid uciekał pośpiesznie przed Saulem. Ten zaś wraz ze swymi ludźmi starał się otoczyć Dawida i jego towarzyszy, aby ich schwytać. Tymczasem przybiegł do Saula posłaniec, donosząc: spiesz się bardzo i przybywaj, bo Filistyni wdarli się do kraju. Saul zaprzestał pościgu za Dawidem i ruszył przeciw Filistynom. Dlatego miejscowość tę nazwano Skałą Rozłączeń. Saul był bliski osaczenia i pojmania Dawida, ale został zaalarmowany wiadomością o inwazji Filistynów i musiał natychmiast przystąpić do walki przeciwko nim. Bóg sprawił, że kolejny raz życie Dawida zostało ocalone. Następny, 24 rozdział pierwszej księgi Samuela, opisuje w dalszym ciągu pobyt Dawida na wygnaniu. Saul ściga go nadal, polując na Dawida jak na dzikie zwierzę. W początkowych wierszach 24 rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy: Dawid odszedł stamtąd i zamieszkał w miejscach niedostępnych Engadi. Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: oto Dawid przebywa na pustyni Engedi. Zebrał więc Saul 3000 wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie skał dzikich kóz. Dawid ukrył się w niedostępnych miejscach pustyni Engedi. Ktoś wytropił go tam jednak i doniósł o miejscu jego pobytu Saulowi. Saul wyruszył tam wraz z 3000 wyborowych wojowników, podczas gdy wokół Dawida skupiło się około 600 osób. Jednak w walce z przeważającymi siłami dowodzonymi przez Saula Dawid stosował strategię, która pozwalała mu uniknąć otwartej konfrontacji. Na początku walk wydarzyło się coś niezwykłego. Czytamy: przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Saul wszedł do jaskini, by załatwić potrzebę fizjologiczną, nie wiedząc, że właśnie tam, w głębi jaskini, ukrył się Dawid i jego ludzie. Ludzie Dawida rzekli do niego: właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan, oto ja wydaję w Twe ręce Twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje słuszne. Dawid powstał i odciął pokryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia połowy należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pana. Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Mimo że Saul nieustannie ścigał Dawida i za wszelką cenę chciał go uśmiercić, Dawid nie podniósł na Saula ręki, dlatego że był królem Izraela, namaszczonym na ten urząd przez Bożego proroka Samuela. Widzimy, jak prawym człowiekiem był Dawid. Pozostawił sprawę rozstrzygnięcia sytuacji Saula samemu Bogu. To wobec Boga Saul był nieposłuszny i to przed Bogiem Saul poniesie odpowiedzialność. Dawid postępuje tak, mimo że Saul jest jego śmiertelnym wrogiem. Jak wiele możemy się nauczyć, patrząc na postępowanie Dawida w tej sytuacji. Możemy się uczyć szacunku w stosunku do naszych przywódców, a także tego, by pozwolić Bogu osądzać złe czyny ludzi, nawet jeśli ludzie ci są naszymi wrogami i nas krzywdzą. Bóg jest sędzią. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: kochani moi, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości. Zostawcie miejsce dla gniewu Boga, bo przecież w Piśmie czytamy: wymierzanie sprawiedliwości należy do mnie. Ja wymierzę karę, mówi Pan. Gdy Saul wyszedł z jaskini i oddalił się na pewną odległość, Dawid postanowił ujawnić swoją obecność. Czytamy dalej: powstał Dawid i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: Panie mój, królu! Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. Dawid odezwał się do Saula: dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka Twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał Cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc, nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem pańskim. Zresztą zobacz, mój ojcze, połem twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto, że uciąłem połem twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą. Niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Dawid udowadnia Saulowi, że nie nastaje na jego życie i że jest w stosunku do niego lojalny. Pyta, dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że ja szukam twojej zguby? To nie jest prawda. Nigdy nie podniosę ręki na Bożego pomazańca. Wydaje się, że Dawid był niezrozumiany zarówno przez swoich wrogów, jak i swoich przyjaciół. Przez całe swoje życie doświadczał niezrozumienia ze strony swoich przyjaciół, nawet najbliższych, krewnych, a także ze strony swoich licznych wrogów. To, że Dawid nie wykorzystał sytuacji i nie wyrządził Saulowi nic złego, choć mógł go z łatwością zgładzić, powinno przekonać Saula, że Dawid nie czyha na jego życie i nie podniesie na niego ręki. Gdy Dawid w dalszym ciągu wykazywał swoją niewinność, Saul zaczął płakać. Czytamy, Saul zawołał, czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida, tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą, niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. I teraz zwróćmy uwagę na niezwykłe słowa Saula. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Jest to zdumiewające wyznanie Saula. Uświadamia sobie on, że Dawid mówi prawdę, że jest poruszony faktem, iż Dawid darował mu życie i Saul jest świadomy tego, że Dawid zostanie któregoś dnia królem. Przysięgnij mi więc wobec Pana, mówi dalej Saul, że nie wyniszczysz mego potomstwa po mnie, że nie wytracisz też mego imienia z rodu mego ojca. I Dawid złożył przysięgę Saulowi. Saul powrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na górę, na miejsce niedostępne. Po tej niezwykłej rozmowie Saul powrócił do domu, a Dawid na pustynię, w jeszcze bardziej niedostępne miejsce w górach. I tak kończy się opowieść 24 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Dawid nie ufał Saulowi. Wiedział, że wkrótce Saul znów rozpocznie swój pościg i będzie próbował zabić swego przeciwnika, mimo iż wie, że to Bóg postanowił, iż Dawid ma zostać królem. Następny, 25 rozdział pierwszej księgi Samuela rozpoczyna się wiadomością o śmierci sędziwego proroka Samuela. Czytamy w pierwszym wierszu, tymczasem umarł Samuel. Wszyscy Izraelici zebrali się, by go opłakiwać i pochowali go w jego posiadłości w Rama. Biblia bardzo mało pisze na temat śmierci Samuela. Znajdujemy tu po prostu stwierdzenie, że Samuel zmarł, że Izraelici zebrali się, by go opłakiwać i że pochowali go w miejscowości Rama, tam, gdzie mieszkał prorok przez większą część swego życia. Samuel był wielkim mężem Bożym. Był Bożym prorokiem. Wiernie przekazywał słowo Pana. Był Bożym kapłanem. Namaścił dwóch pierwszych królów Izraela. Był też, jako ostatni z sędziów Izraela, jak gdyby pomostem łączącym epokę sędziów w historii Izraela z epoką monarchii, królestwa. Całe życie Samuela, od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, może być dla każdego z nas przykładem wiernej służby Bogu i ludziom. Był Samuel człowiekiem modlitwy, człowiekiem posłusznym Bogu, nasłuchującym Jego głosu, wiernym i prawym mężem Bożym. Wieczność objawi, co naród izraelski ma do zawdzięczenia Samuelowi, który służył mu jako prorok i kapłan i który rządził nim jako sędzia. Dla nas wszystkich Samuel może być wzorem godnym naśladowania.